Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Państwa w dzisiejszych wieczornych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Głus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kłaniam się nisko, szczęść Boże, księży profesorze.
Pozdrawiam też jak najserdeczniej ojca Dariusza i wszystkich Państw.
Jesteśmy w takim czasie gorących przygotowań, nie tylko tych takich domowych, ale i duchowych, poprzez różnego rodzaju rekolekcje przygotowujące nas do świętowania tajemnicy wcielenia Syna Bożego. I właśnie tej tajemnicy chcemy poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. Wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa w aspekcie filozoficzno-teologicznym. Bardzo wiele ciekawych pytań i ciekawych odpowiedzi, mam nadzieję, padnie, tak byśmy mogli rzeczywiście, kiedy pójdziemy na liturgię, liturgię pasterską, czy w pierwszy, drugi dzień świąt, wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus, który się narodził. Dlatego, księże profesorze, może pierwsze pytanie. Kim Jezus Chrystus jest przed wcieleniem w ludzką naturę?
To jest bardzo ważne pytanie. Zresztą temat przynależy do najważniejszych tematów w dziejach ducha, jakie w ogóle rozum ludzki może postawić. I dlatego też jak najbardziej stosownym, jeżeli nie najważniejszym, jest to pytanie w kontekście uroczystości Bożego Narodzenia, kiedy rzeczywiście ta tajemnica staje w całej pełni przed każdym człowiekiem świata, niezależnie od tego, czy on podejmuje ten akt uwielbienia Boga w naturze ludzkiej, czy też nie, ale jest to obiektywna prawda, w związku z tym dotyczy całych dziejów świata, całego rodzaju ludzkiego, każdego człowieka i każdego stworzenia na swój sposób. I to pytanie o to, kim był Jezus przed wcieleniem, jest jakże ważne, także w kontekście przeróżnych stanowisk dotyczących tego zagadnienia, które uwidoczniły się w ciągu ostatnich 2000 lat. I trzeba z całą jasnością powiedzieć, że Jezus z Nazaretu jest odwiecznym Bogiem, jest odwiecznym Synem Boga Ojca, który został zrodzony przez odwiecznego Boga Ojca i to zrodzony w wieczności, bez żadnego udziału czasu, czyli bez żadnej zmiany. I to Syn Boga Ojca, który jest równy Bogu Ojcu co do boskości, ale jako druga osoba boska jest On inną osobą boską, aniżeli osoba Ojca i osoba Ducha Świętego. I to jest o tyle ważne dzisiaj, to podkreślenie, że w Jezusie z Nazaretu mamy do czynienia z odwiecznym Synem Boga Ojca, o ile prawie wszystkie najważniejsze, czyli najbardziej wpływowe systemy filozoficzno-teologiczne ostatnich 5 wieków właśnie tę prawdę zakwestionowały, wprowadzając do pojęcia Boga pojęcie czasu. Czyli doprowadzono do uczasowienia Boga, a to oznacza odmówienie Bogu absolutnie doskonałej wieczności. Czyli w tym sensie, poprzez sam fakt, przez Hegla, niemieckich idealistów, ale także Marcina Lutra w Reformacji, różne systemy materialistyczne, przez sam fakt wprowadzenia czasu do bytu pojętego jako wieczny, dochodzimy do zrelatywizowania Boga.
Wyznajemy w credo, które wypowiadamy podczas liturgii uroczystości, podczas liturgii niedzielnych, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. To współistotny Ojcu oznacza, że właśnie jest równy, jest też Bogiem, prawda?
Co do natury. Czyli istoty, czyli substancjalności Boga.
A to zrodzenie, bo zrodzenie może tak jak ksiądz profesor powiedział, rodzić różnego rodzaju problemy związane z czasem, prawda? Że jeżeli my się rodzimy, to rodzimy się w określonym czasie, przychodzimy na świat. Tak. Więc na czym to zrodzenie właśnie Syna Bożego by polegało?
Zrodzenie Syna Bożego w sensie klasycznej i teologii katolickiej, i całej refleksji prowadzonej wokół tej myśli zdefiniowanej przez Kościół rzymskokatolicki jako dogmat naszej wiary. Zrodzenie oznacza, że Syn, odwieczny Syn Boga Ojca, jest wypowiedziany przez Boga Ojca. I dlatego bytowość Syna nazywa się także Słowem Odwiecznym. Dlatego, że Bóg jest tak doskonały, Bóg Ojciec, że On to kim jest i odwiecznie, On jest w stanie wypowiedzieć to w jednym słowie. Czyli w osobie Syna Boga Ojca, Bóg Ojciec wypowiada się niejako cały, jako pierwsza ta fundamentalna w porządku ontologicznym wieczności osoba boska. Ale to wypowiedzenie słowa w odróżnieniu od naszych ludzkich słów dokonuje się ponownie, bez żadnego udziału czasu. Czyli to wypowiedzenie Boga Słowa czy Boga Syna nie uwzględnia żadnego czasu, ponieważ realna bytowość czasu, wtedy, kiedy Bóg Ojciec rodzi Syna, czyli w wieczności, nie istnieje.
Czyli nie ma takiego momentu, bo znowu czas, moment, to są jakby nasze kategorie, ludzkie kategorie.
Czasowe, tak? Temporalne. Mhm. Tak.
Że istniał Bóg Ojciec, a nie było Syna Bożego i nie było Ducha Świętego.
Nie było takiego momentu. Dlaczego? Bo wtedy wieczny Bóg Ojciec nie byłby w stanie wypowiedzieć wiecznego Boga Syna. I wieczne osoby boskie Ojca i Syna nie byłyby w stanie tchnąć trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej, Ducha Świętego.
Który czyli, też jest wieczny.
Tak, ani narodziny Syna, ani to spiracjo, to jest takie faktyczne pojęcie teologii katolickiej średniowiecznej, tej wielkiej myśli właśnie systematycznej nad depozytem wiary, mówi o spiracjo. I to spiracjo oznacza tchnienie trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej przez obydwie osoby boskie Ojca i Syna.
Czyli odpowiadając na to pytanie, kim jest Jezus Chrystus przed wcieleniem w ludzką naturę, jest Bogiem współistotnym Ojcu.
Współistotnym, ponieważ istota Boga Syna, Słowa Odwiecznego, jest taka sama jak istota Boga Ojca i istota Boga Ducha Świętego. I innego pojęcia używamy dla wyrażenia istoty, to jest natura, czyli taka sama natura boska jest w Synu, w Ojcu i Duchu Świętym. A co określa naturę boską? Oczywiście jest to natura duchowa, absolutnego ducha, ze wszystkimi władzami, takimi jak rozum boski, pamięć boska i wolna wola boska. To, że cały Bóg jest prawdą, każda z osób boskich jest prawdą odwieczną, czyli w Bogu właśnie mamy absolutną doskonałość do dyspozycji. I to zarówno w jednej, drugiej, jak też i trzeciej osobie boskiej. Pod każdym względem. I pod względem bytu natury, i pod względem bytu osoby. Absolutna wieczność, absolutna doskonałość. I dlatego mówimy o Bogu, że On jest absolutną prawdą, On jest absolutną miłością, On jest absolutną świętością.
Czytamy w Piśmie: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Ten fragment będziemy zresztą także słyszeli podczas Bożego Narodzenia. Zatem pytanie, księże profesorze, jest o motyw i czas wcielenia wiecznego Syna Boga Ojca.
Istnieje w świetle nauki katolickiej jeden naczelny motyw objawienia się Syna Bożego. Jest to kwestia zbawienia, czyli przeprowadzenia stworzonego kosmosu do zaplanowanego przez Boga Stwórcę doskonałego sposobu bytowania w Królestwie Niebieskim. Czyli pierwotny zamysł boski był powołać bytowość stworzenia, a więc ludzi, zwierzęta, rośliny, do istnienia realnego i później w odpowiednim czasie, bo raj jest ukonstytuowany kategorią czasu i przestrzeni. I tutaj mamy już do czynienia z realnym czasem. Czyli wtedy, kiedy Bóg Stwórca rozpoczyna dzieło stworzenia, i to jest dzieło stworzenia ad extra Boga, czyli to nie jest bytowość we wnętrzu Boga, bo o tym sobie powiemy, jakie to ma olbrzymie niebezpieczeństwo. I taka koncepcja, która bardzo mocno także dzisiaj funkcjonuje w szeroko pojętej teologii, nawet katolickiej, ale i protestanckiej i innych typach teologii współczesnej. Więc właśnie tutaj mamy, tym faktem jest po prostu potrzeba zbawienia. Po upadku w raju najważniejszym pytaniem ludzkiego ducha jest pytanie o to, jak pomimo wszystko odnajdę na nowo swojego Boga, jak się z Nim na nowo zjednoczę i kiedy i w jakich warunkach mogę Go zobaczyć. I dlatego to przyjście Boga, które realnie byłoby możliwe także bez upadku grzechowego, bo skoro stało się realnym po grzechu, to też mogłoby być realnym i bez grzechu. Ale tutaj ci najwięksi uczeni Kościoła rzymskokatolickiego, czyli i święty Augustyn, i święty Tomasz z Akwinu, nauczają jednoznacznie, że fakt konieczności zbawienia stał się najważniejszym motywem wcielenia. A jeżeli chodzi o czas, właśnie to jest bardzo dobre pytanie też. Dlaczego Pan Jezus nie objawia się zaraz Adamowi i Ewie i wtedy już nie wciela się w naturę ludzką? Albo dlaczego Pan Bóg nie zwleka i powiedzmy w naszych czasach, w naszych pokoleniach, dlaczego nie wciela się w człowieka, w bytowość człowieka, ale w sensie natury ludzkiej? Tutaj ojcowie i doktorowie Kościoła i święci, nauczyciele wiary, są też wspólnego zdania, że najpierw w ludzkości, która doświadczyła tego dramatu upadku, musiała się zrodzić na przestrzeni wieków, w tych minionych pokoleniach do Jezusa, jednak taka bardzo głęboka tęsknota za powrotem do Boga. I wydaje mi się, że to jest ważny punkt. Oczywiście, że tym najważniejszym faktem jest fakt istnienia woli Bożej, czyli to wola Boga wraz z rozumem boskim, czyli cała Trójca Przenajświętsza, określa ten faktor temporalny, czyli czas, w którym Jezus przychodzi na świat. I to w celu zbawienia. Ale niemniej jednak, skoro tak się wydarzyło, że w pełni czasów, to znaczy, że to musi mieć jakiś sens. I wiemy, że po prostu, nawet patrząc od strony struktury myślenia ludzkiego ówczesnego czasu, Możemy powiedzieć tak, że z jednej strony Bóg prowadził naród wybrany do tego faktu, czyli cały Stary Testament to jest nic innego jak niezwykła szkoła, którą prowadzi Bóg, głównie z jednym narodem wybranym, jeżeli chodzi o porządek łaski. Ale ja bym powiedział tutaj, i taka idea mi przychodzi dzisiaj po raz pierwszy, że w porządku natury Bóg prowadzi także inne narody pogańskie w inny sposób. I chciałbym zwrócić na ten wymiar uwagę. A mianowicie, proszę zauważyć, że w Grecji powstaje filozofia. A co to znaczy filozofia? To jest systematyczna analiza rzeczywistości w oparciu o posiadanie przez człowieka rozumu duchowego. I ta filozofia, która w swoim szczytowym rozwoju osiąga ten wymiar myślenia metafizycznego, a czym jest metafizyka pośród wszystkich dyscyplin filozoficznych? Metafizyka jest takim wymiarem myśli ludzkiej, dzięki któremu człowiek, tylko dysponując swoim własnym rozumem, czyli swoją własną naturą, dochodzi do poznania istnienia najdoskonalszego bytu, który jest nazwany przez, nie tylko przez Sokratesa, Platona i Arystotelesa, ale także przez innych myślicieli greckich, choteos, czyli Bogiem. I tutaj Bóg jest pojęty jako najdoskonalsze życie. Czyli zauważamy, że z jednej strony Bóg przygotowywał naród wybrany swoją łaską, objawiał się na różne sposoby, ale właśnie pośrednio narodowi wybranemu, żeby doprowadzić naród wybrany do szczytowego punktu w dziejach świata, a mianowicie do osobowego objawienia się Boga w osobie Syna. A z drugiej strony, tenże sam Bóg, w moim osobistym przekonaniu, przygotowuje rozum ludzki i strukturę ducha ludzkiego, w ogóle szeroko pojętą, do zrozumienia, przynajmniej w pewnych aspektach, na tyle, na ile jest możliwe, tej wielkiej prawdy o objawiającym się Bogu w osobie Jezusa z Nazaretu.
I dlatego ten czas. Bo czekamy na powtórne przyjście Jezusa. Pytanie, oczywiście nie wiemy, kiedy ono nastąpi. Są tacy, którzy ten koniec świata przepowiadają co jakiś czas, no i on jest odwlekany. Ale w Piśmie Świętym jest napisane, że nikt nie wie, tylko Ojciec i ten, komu Ojciec zechce objawić. Więc pytanie jest, kiedy też Chrystus może przyjść? Jaka jest ta pedagogia Pana Boga, skoro tutaj Bóg jakby oczekiwał na tę tęsknotę za Nim, za powrotem, żeby człowiek zatęsknił za powrotem, gdy ponosił konsekwencje nie tego, że Bóg wygnał człowieka z raju dlatego, że miał taki kaprys, ale dlatego, że człowiek poniósł konsekwencje swojego wolnego wyboru i to było motywem do tego, że człowiek musiał opuścić to szczęście, które miał z Bogiem. No to pytanie jest takie też, kiedy ta pedagogia Boża doprowadzi nas do tego momentu w naszym czasie, tak? Bo jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień przed Bogiem, więc mówimy o naszym czasie, że ujrzymy Go, gdy przyjdzie, tak jak widzieliśmy Go, wstępującego do nieba.
I to oczywiście nie jest takim naszym tutaj dzisiejszym punktem, ale mogę tylko tak przypuszczać, że jeżeli Jezus z Nazaretu objawił się pośrodku czasów, czyli w pełni czasów, to jeżeli potrafimy dokonywać podstawowych zadań z matematyki, to zdaje się, że matematyka nam tutaj wychodzi dalece z pomocą. Ale my, katolicy, wiemy doskonale, w odróżnieniu od różnych ugrupowań protestanckich, które tak bardzo określiły się, że tylko literalna interpretacja pisma, czyli słowa objawionego, jest najwłaściwszą, co już zostało sfalsyfikowane wielokrotnie. Ale niemniej jednak, mnie osobiście bardzo to zastanowiło teraz, jak sobie tak myślałem nad tym tematem, że rzeczywiście, jeżeli ojcowie Kościoła mają rację, choć i w ich pokoleniach oczekiwano tego nadejścia, dnia ostatecznego, ale skoro taka była sytuacja, to aż się boję dotykać tej struktury tego współczesnego myślenia, z którą właściwie codziennie analizuję, bo moim takim najwłaściwszym przedmiotem badań jest współczesna i nowożytna filozofia. Więc jeżeli ja stwierdzam w świetle moich już ponad ćwierć wieku trwających badań, one mają różne okresy i z różną intensywnością. Zajmowałem się w tych minionych 25 latach zagadnieniami nowożytnej i współczesnej filozofii, ale mogę powiedzieć, że takiej satanizacji Boga, czyli takiej zamiany Boga na szatana, z jaką mamy w wielu bardzo ważnych, bardzo wpływowych kierunkach myślenia ludzkości dzisiaj do czynienia, to ten punkt koresponduje bardzo według mnie z apokalipsą, która zapowiada, że w czasach ostatecznych nastąpi pewne jeszcze uwolnienie szatana. Ja mogę powiedzieć, że chociaż mieliśmy do czynienia z różnymi herezjami w dziejach Kościoła i w ogóle myśli ludzkiej, to z taką herezją, z taką premedytacją, z taką żelazną systematyką przeprowadzaną, czyli właśnie z jaką mamy na kartach wielu współczesnych pism, także filozoficznych, a one są decydujące dla całej struktury myślenia człowieka współczesnego. I jeżeli tutaj expressis verbis dokonuje się zamiany Boga objawionego na szatana, to aż boję się kończyć, aż boję się wyciągać wniosek, który jest właściwie jako najwłaściwszy. I dlatego też wydaje mi się, że to jest też związane z objawieniami Jezusa Miłosiernego tutaj na naszej polskiej ziemi. I to wszystko, i tam jest też mowa o tym, że z tej ziemi, z tego narodu wyjdzie iskra, która będzie przygotowywać świat na powtórne przyjście Pana. Więc wydaje mi się, że z jednej strony to objawienie nieskończonego miłosierdzia Boga. I to w tym czasie, który nie jest też przypadkowym. Dlatego, że nigdy w dziejach tak nie sponiewierano, zakwestionowano, nie uśmiercono z taką brutalnością Boga, jak mamy do czynienia to w wielu bardzo różnych pismach, które mam nawet częściowo tutaj ze sobą. Właśnie przywiozłem je.
Więc o tym czasie myślę, że sobie powiedzieliśmy, nawet rozszerzając troszeczkę o paruzję, ale Adwent to też jest, zwłaszcza ta pierwsza część Adwentu, to jest taka, która również ma wzbudzić w nas tęsknotę za powtórnym przyjściem i tym okrzykiem Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ale ksiądz profesor o motywie też mówił. Ja rozumiem z tego, co ksiądz profesor powiedział, że wcale nie jest wykluczone, gdy mówimy, że motywem tym naczelnym przyjścia Syna Bożego wcielenia jest zbawienie, to jest motyw zbawienia, ale gdyby na przykład ludzie też nie zgrzeszyli, czy wówczas jest możliwe takie utożsamienie się drugiej osoby Bożej z człowiekiem?
Nie jest ono wprawdzie wykluczone, ale ze względu na to, że Pan Bóg jest mądry, czyli działa celowo, i w związku z tym, jeżeli nie byłoby konieczności realizacji celu zbawienia, to przynajmniej Pismo Święte, tak jak ono jest zdefiniowane, nam nic o tym nie mówi. W związku z tym, to co dla naszego rozumienia Boga jest najważniejsze, to my możemy powiedzieć, ponieważ w Piśmie Świętym otrzymujemy ostateczne te wymiary prawdy o Bogu, dlatego też możemy powiedzieć, że wcielenie bez grzechu wprawdzie nie byłoby wykluczone, tylko że ze względu na to, że boska mądrość działa celowo, w związku z tym, że nie byłoby takiego celu, jakim jest dzisiaj, jaki jest konieczny do zrealizowania, czyli zbawienie człowieka i świata, dlatego też ja tutaj zawieszam sąd, że nie mogę odpowiedzieć, czy doszłoby do wcielenia bez grzechu, czy nie doszłoby, tylko w odniesieniu do Pisma można powiedzieć, że Bóg działa ze względu na cel, czyli i cel z kolei, realizacja celu jest uzależniona od jakości bytu. To jest stara ta grecka zasada agere sequitur esse, czyli działanie następuje po bycie, czyli naśladuje byt. I w związku z tym właśnie to działanie Boga jest w pewnym sensie, ponieważ stworzył wolnych aniołów i ludzi, dlatego też tutaj miłość Boga i mądrość Boga w pewnym sensie pewne działania tak jakby uzależniają od postaw wolności aniołów i ludzi.
Wyznajemy, że Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Więc pytanie jest o to zjednoczenie z naturą ludzką, czy przyjęcie natury ludzkiej?
Tak, to jest bardzo ważna różnica. Czy Syn Boży jednoczy się z naturą ludzką, czy po prostu, tak jak mówimy, przyjmuje? Na przykład, jeżeli przyjmuję, mogę użyć tego pojęcia dla tego aktu, że ja przyjmuję tę podaną mi szklankę wody. Ale proszę zobaczyć. I ja mogę powiedzieć, że intelektualnie patrzę na tę szklankę, tworzę sobie wyobrażenie szklanki i z wyobrażenia wydobywam pojęcie szklanki napełnionej wodą i stwierdzam, tutaj jest szklanka z wodą. I ja się z nią jednoczę na sposób intelektualny. Ale to zjednoczenie się ze szklanką na sposób intelektualny nie jest zjednoczeniem się realnym. Czyli tak jak przed chwilą szklanka stała sobie na tym pięknym stoliku, tak teraz stoi sobie ponownie, choć mogę sobie ją wziąć do ręki. Czyli pod pojęciem przyjęcia, w samym pojęciu przyjęcia nie ma tej nierozerwalności aktu zjednoczenia, czy też nie ma takiej intymności, takiej intensywności, że rzeczywiście, która jest ukryta pod pojęciem zjednoczenia. Dlatego Kościół Święty opowiedział się za pojęciem zjednoczenia, czyli tej unii hipostatycznej, a unia oznacza zjednoczenie. I zjednoczenie oznacza, tak jak później Sobór w Chalcedonie zdefiniował, że natury Jezusa, boska jako odwieczna i ludzka jako czasowa, w czasie przyjęta, w prawdzie, ale ponieważ ona jest nieśmiertelna w swojej strukturze ducha i duszy, bo ciało Jezusa podlega śmierci, Pan Jezus przyjął ten skutek grzechu na siebie i dlatego to ciało właśnie Jezusa umarło na 3 dni, ale zostało ponownie z osobą boską Jezusa zjednoczone. Dlatego właśnie tutaj trzeba bardzo pielęgnować tę tradycję klasycznej myśli katolickiej, biblijnej o zjednoczeniu się właśnie natur w jednej osobie boskiej, czyli w drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej.
Ale to jest prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Nie ma tu zmieszania natur.
Nie ma zmieszania, dlatego że wtedy to by natychmiast oznaczało zmianę w boskości. A każde ingerowanie w absolutną wieczność boskości oznaczałoby proces, co zresztą mamy później bardzo wyraźnie wyartykułowane i z tragicznymi skutkami, najtragiczniejszymi skutkami nawet, w okresie reformacji i w teologii dialektycznej Marcina Lutra i pozostałych reformatorów. To już nawet Kalwin miał na tyle uczciwości, że sprzeciwiał się Marcinowi Lutrowi w kwestii jego rozumienia inkarnacji. Bo, drogi ojcze Dariuszu i drodzy państwo, jeżeli pozwolilibyśmy sobie zranić prawdę o wcieleniu Syna Bożego w jakimkolwiek nawet drobnym punkcie, na przykład rozumienia ciała Pana Jezusa, tak jak to uczynili manichejczycy, deprecjonując Jego realność, albo odrzucając nawet Jego realność, albo twierdząc, że Pan Jezus to sobie to ciało z nieba sprowadził tutaj na ziemię. Więc proszę mi wierzyć, jeżeli dobrze rozumiem ten bardzo ważny traktat chrystologiczny, a to jest jego tylko fragment, w nauce Kościoła nabudowanego na Piotrze, to minimalna ingerencja w prawdę, czyli pomniejszenie jej, zranienie albo odrzucenie, doprowadza nam całość nauki katolickiej do relatywizacji. I dlatego też tutaj trzeba przy tym trwać, że nic się tutaj, to zjednoczenie oznacza przede wszystkim, że Pan Jezus jako prawdziwy Bóg tak cudownie jednoczy się z całym rodzajem ludzkim poprzez to przyjęcie natury ludzkiej, czyli ducha, duszy i ciała ludzkiego. Ducha i duszy to oczywiście ona jest stworzona przez Boga Stworzyciela, a ponieważ wszystkie osoby boskie w każdym akcie działania działają wspólnie, więc wszystkie osoby boskie stworzyły tę realną duszę i ducha Pana Jezusa jako ludzką. A ciało z kolei Pana Jezusa jest podarowane przez niepokalaną Maryję Dziewicę. Czyli tutaj widzimy, ta świętość i doskonałość tego aktu jest z każdej strony zapewnioną, zagwarantowaną. A tutaj to zjednoczenie, czyli to zjednoczenie, przyjęcie, ale w sensie zjednoczenia, czyli niewymieszania, nieporóżnienia, nierozerwalności też, bo Pan Jezus nawet w grobie, to była w grobie złożona osoba boska. No nie? Więc w tym sensie, że Pan Jezus to swoje ciało, ponieważ Pan Jezus jest właśnie osobą, jedną osobą boską, jednoczącą te natury, dlatego właśnie ten dramat męki, śmierci i grobu jest taki po prostu tragiczny.
A gdy Pan Jezus umarł, to obumarło ciało, tak, ludzkie, które Pan Jezus miał, tak, po tym wcieleniu. gdy zjednoczył się z natura boska zjednoczyła się z naturą ludzką, bez zmieszania, bez jakichś tam różnych ingerencji, to w momencie śmierci ciało to ludzkie obumiera, Bóg jest odwieczny, Syn Boży jest odwieczny, więc no, istnieje cały czas. Ta dusza ludzka, która jest nieśmiertelna, ona dalej pozostaje nieśmiertelna.
Oczywiście.
I w momencie zmartwychwstania, czyli gdy Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych po 3 dniach, co takiego nastąpiło? To znaczy mam pytanie takie, księże profesorze, gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć o Chrystusie, to czy możemy mówić dalej o zjednoczeniu z naturą ludzką? Czy też jakby to jest ten stan sprzed zjednoczenia z naturą ludzką?
Więc dzisiaj Pan Jezus istnieje w wieczności i na sposób sakramentalny jest także tu i teraz, czyli w rzeczywistości świata ukonstytuowanej czasem i przestrzenią. I ma ciało uwielbione, a w fakcie śmierci Jezusa umiera oczywiście Jego, tylko Jego ciało na te 3 dni. Czyli właśnie następuje tylko śmierć ciała, nie tak jak twierdzi Nietzsche, czy w ogóle niemieccy idealiści z wyjątkiem Immanuela Kanta, ale Fichte, Schelling, Kant, ale wcześniej Luther i inni protestanci twierdzili, że cały Bóg obumiera, że istota Boga obumiera.
Tak, Bóg umarł.
I dlatego protestanci twierdzą, że cały duch nawet człowieka obumiera i dusza człowieka, czyli po prostu nic nie zostaje po tej bytowości. A ze względu na to, że protestantyzm uczasowił byt Boga, dlatego Bóg ciągle jest procesem. Musi się przemieniać. I w związku z tym my możemy powiedzieć, że tak, dzisiaj ta natura ludzka cała w swoim wymiarze duchowo-cielesnym istnieje w niebie. Ona subsystuje wraz z naturą boską w osobie Syna Bożego.
W takim razie, dla której z osób boskich wcielenie jest najbardziej stosowne?
Tak, to jest też dobre pytanie, bo też można by było zapytać, czy Bóg Ojciec byłby w stanie wcielić się w ciało człowieka, czy nie? Czy Duch Święty wcieliłby się w ciało człowieka, czy nie? Dlaczego Syn? I tutaj znowu, główny taki motyw, który jest bardzo logiczny, dotyczy właśnie tego powrotu do rozumienia zrodzenia Syna w wieczność. Co się stało w wieczności tak fascynującego w odniesieniu do świata, że my powinniśmy bardzo często rozprawiać nad tym faktem, ale który miał miejsce w wieczności. Wtedy, kiedy Bóg Ojciec rodzi Syna, czyli wypowiada Słowo, to jak uczą święci Augustyn i Tomasz z Akwinu, wtedy właśnie Bóg Ojciec wypowiedział także w Słowie Synu Słowo o stworzeniu Wszechświata. Ale to nie był jeszcze akt, realny akt stwarzania świata. Nie. Ale już wtedy, ponieważ w tym Słowie Bóg Ojciec wypowiedział całą prawdę swojego bytu, a do całej prawdy swojej odwiecznej ojcowskiej bytowości przynależy także prawda o tym, o stworzeniu, bo jeżeli Bóg wypowiada całą prawdę, to wypowiada także prawdę o stworzeniu świata. I w związku z tym, że właśnie w Synu została ta prawda w wieczności wypowiedziana, dlatego też wydaje się, że najstosowniejszym jest, że druga osoba Trójcy Przenajświętszej, w której to odwieczny Bóg Ojciec w wieczności wypowiedział to swoje odwieczne słowo, a zatem także to wielkie, niezwykłe, opiewane przez najwybitniejszych kompozytorów na przykład w muzyce słowo o stworzeniu. Ale co ciekawe, że bardzo często Biblia używa pojęcia usynowienie dzieci Bożych, czy synostwo przybrane. Bo skoro my jesteśmy przez Boga w Trójcy Świętej jedynego przyjęci za dzieci Boga, za synów Bożych, tak jak już Stary Testament to zapowiadał, to wtedy rzeczywiście to pojęcie usynowienia, ono nie jest przypadkowe w Piśmie Świętym. I ono już wtedy sugerowało, że Syn Boga Ojca stanie się człowiekiem, będzie tym prawdziwym Mesjaszem. Ale rzeczywiście, patrząc już po wcieleniu, to dokładnie można to słowo zinterpretować, zarówno Starego, jak też i Nowego Testamentu, że rzeczywiście ten cud ponownego usynowienia nas, pierwotnie przeznaczonych jako synowie i córki Boga, to właśnie, że to ponownie wskazuje jednoznacznie na to, że tym, który został wypowiedziany jako syn w wieczności, ale to wypowiedzenie, to nie oznacza tylko natury, lecz także i misję, że skoro w Synu jest wypowiedziany wszechświat, to w Synu też on zostanie zbawiony.
I dlatego człowiek najbardziej nadaje się do zjednoczenia z Bogiem we wszechświecie.
Właśnie. A ponieważ święty Augustyn twierdzi, że jeżeli pytam z kolei z drugiej strony, jaka materia, czy jaka bytowość jest z kolei najdoskonalszą w widzialnym kosmosie, żeby być godną zjednoczenia z Bogiem i to w tym podmiocie drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, czyli w Bogu Synu. I tutaj tak, możemy powiedzieć, i ojcowie Kościoła tak rozprawiają, dobrze, a aniołowie, przecież aniołowie są doskonalszymi od nas. Mają jeszcze wyższą bytowość, ale pośród aniołów są tacy, którzy są aniołami i oni stoją przed obliczem Bożym, ale w szeroko pojętej pierwotnie rodzinie aniołów pojawiła się także część, która upadła. Ale ich grzech, jak uczy święty Augustyn, później Tomasz i cała nauka katolicka, ale ich grzech jest nieuleczalny. Czyli jeżeli Bóg chciałby zbawić świat, a to, że ta wola Boga istnieje, to jest coś ewidentnego, to jest zrozumiałe. Ale teraz pytanie jest to, co mówiliśmy już w innym kontekście, że boska mądrość działa celowo. Czyli jeżeli chce zbawić ten świat, który widzimy, bo tylko ten można zbawić. Dobrzy aniołowie są u tronu Bożego i spełnią swoją misję. Natomiast źli aniołowie, czyli upadli aniołowie, oni już też podjęli definitywną decyzję, więc zbawienia upadłych aniołów nie ma. Pomimo tego, że jak słyszymy, czasami nawet i dzisiaj pojawiają się takie zdania, opinie, nawet niektórych teologów katolickich, że piekło jest puste, czy będzie puste. Ze względu na to nieskończone miłosierdzie, co jest sprzeczne i z Biblią, czyli nawet ze słowem Jezusa i z oficjalną nauką Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Więc tutaj rozumiemy, że to celowe działanie Boga w historii świata oznacza, że Bóg wybiera teraz najdoskonalsze stworzenie. I jak święty Augustyn uczy, takie stworzenie, w którym jest z jednej strony dostojeństwo, ale ponieważ cały kosmos upadł przez upadek Adama, w związku z tym w człowieku także istnieje nędza. Ale ci najwięksi święci mówią tak, że właśnie Pan Bóg wybrał to, co jest najdostojniejsze, czyli człowieka, i który wprawdzie istnieje w nędzy grzechu, ale ponieważ Bóg chce zbawić tego człowieka, bo on jeszcze nie podjął definitywnej decyzji. Nie miał jeszcze takich możliwości, żeby tę decyzję definitywną podjąć. I stąd też jeszcze taki wielki, miłosierny akt zbawienia dla rodzaju ludzkiego i dla stworzenia, które jest z natury służebne względem człowieka.
Czyli Pan Bóg, działając celowo, widzi, że człowiek jest w tej nędzy grzechu, którą da się uleczyć, jeśli człowiek przyjmie Boże miłosierdzie, jeśli uzna po pierwsze swoją kondycję, a po drugie, jeśli przyjmie ofiarowane mu przebaczenie, ofiarowane mu zbawienie, tak byśmy powiedzieli. I to jest to celowe działanie Pana Boga.
A dostojeństwo człowieka polega na tym, że pomimo grzechu jego substancja bytowa jest nieskażona. Czyli on w dalszym ciągu może zasadniczo poznawać prawdę, zasadniczo pamiętać prawdę i oczywiście zasadniczo miłować ze względu na posiadanie wolnej woli. I dlatego też właśnie tutaj to spotkanie Boga z człowiekiem w naturze ludzkiej jest po prostu tak cudowne. Jest taką prawdą niezwykłą, że właściwie ta prawda powinna być rozważana, ta prawda powinna stać się fundamentem każdej szkoły, każdego typu. Od przedszkola, od żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych, uczelni. Wszędzie powinna widnieć, tak jak na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii, właśnie ta prawda o Jezusie Chrystusie.
A to w takim razie taka kategoria pełni łaski. Czym jest pełnia łaski, księże profesorze? No i jak to określenie odnosi się do Chrystusa?
W samym pojęciu gracja, łaska, mamy już wskazanie na to, że jeżeli mówimy o łasce, to dotykamy rzeczywistości świętej. Bo to, co jest naturalne, to jest tutaj. To jest kosmos. Ten wszechświat. Natomiast wtedy, kiedy mówimy o łasce, to spontanicznie duch nasz poszukuje podmiotu łaski. A w nadprzyrodzoności oczywiście tym podmiotem jest Bóg. I teraz tutaj w osobie Jezusa z Nazaretu mamy przedziwne spotkanie tego świata nadprzyrodzonego. Bo z jednej strony osoba boska z boską naturą jest tak zwaną gracia in creata, czyli jest łaską niestworzoną. I jest Bogiem, prawdziwym Bogiem. Ale z drugiej strony, ponieważ Jezus ma prawdziwe człowieczeństwo, ono jest wprawdzie nieobciążone grzechem, ale jest to prawdziwe człowieczeństwo. A co należy do doskonałej struktury prawdziwego człowieczeństwa, na przykład w raju? Należy zarówno ten wymiar natury, jak też i wymiar łaski. Adam i Ewa pierwotnie doskonali są tylko dlatego, że posiadają status natury rajskiej, a to oznacza, że ta natura jest ubogacona łaską uświęcającą. I teraz Jezus, który działa doskonale także jako człowiek, i on posiada pełnię łaski w tej swojej człowieczej duszy. I także, żeby obdarzać ludzi, także jako człowiek po prostu. A przecież jego natura ludzka koegzystuje realnie w jego osobie, a w związku z tym we wszystkich aktach działania ta natura ludzka Jezusa współdziała. Bo jeżeli ciało ludzkie i dusza i duch ludzki są realnie bytami, no to wtedy przy każdym akcie działania Jezusa, jego nauczania, dokonywania cudów, to wtedy jego człowieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu uczestniczy w każdym działaniu Syna Bożego. A to oznacza, że żeby czyn Syna Bożego w sensie Jego ludzkiej natury był doskonałym, to w Synu Bożym, ale w Jego naturze ludzkiej, w Jego duszy i duchu i ciele musi być ta pełnia łaski.
A jaką w związku z tym wiedzą dysponował Jezus podczas swojej zbawczej misji na ziemi?
Jezus z jednej strony, jeżeli pytamy o wiedzę Jezusa, to znowu tutaj mamy dwa wymiary, ze względu na dwie natury. A ponieważ rozum istnieje w naturze, czyli rozum boski dysponuje wiecznie, wieczną wiedzą, czyli absolutną wiedzą. I dlatego o Jezusie można powiedzieć tak, jak On sam o sobie nieprzypadkowo powiedział, że On zdobywa prawdę, tylko Pan Jezus powiedział, On jest prawdą. I tak może tylko powiedzieć Bóg, nawet patrząc czysto z filozoficznego punktu widzenia, że pełnia poznania prawdy znajduje się tylko w umyśle boskim. Ale ponieważ Pan Jezus dysponuje realnym rozumem ludzkim, w związku z tym że osoba boska Jezusa posiada ogląd Boga, dlatego Pan Jezus posiada wiedzę wlaną. Czyli wiedza Pana Jezusa jest wiedzą w sensie także Jego człowieczeństwa. Jest wiedzą doskonałą, ale na sposób człowieka. A wtedy możemy powiedzieć, że człowiek posiada najdoskonalszą wiedzę, to na co zwrócił uwagę Immanuel Kant między innymi. Że tylko wtedy człowiek będzie mieć doskonałą wiedzę, kiedy ma ogląd Boga. A kim jest Jezus z Nazaretu? On jest osobą boską. W związku z tym, co to oznacza dla rozumu ludzkiego Jezusa, który istnieje w osobie boskiej, Syna Bożego? Co to oznacza? Że wtedy Jezus, mając ogląd Boga, posiada wiedzę doskonałą. No dobrze, ale ojcowie Kościoła, czy także święty Tomasz z Akwinu zastanawiał się, czy w Jezusie jest pewna wiedza nabyta, tak zwana wiedza empiryczna. I święty Tomasz z Akwinu dał twierdzącą odpowiedź. Tak jest. I to zresztą o tym mówi nam Biblia, że Pan Jezus wzrastał po tej scenie pozostania czy nauczania doktorów świątyni, co mogło się wiązać z szeregiem pytań, które 12-letni Jezus zadał uczonym, najlepszym uczonym ówczesnego Izraela, ale też i dysponując swoją boską wiedzą, nauczał te najwybitniejsze umysły ówczesnego Izraela po prostu jako 12-letni chłopiec. Ale wiemy, że wzrastał w mądrości. I to oznacza, że Pan Jezus nabywał też tego doświadczenia, ponieważ miał realne ciało, realną duszę ludzką i Pan Jezus pracował realnie i właśnie zdobywał też w tym sensie taką wiedzę empiryczną, którą po prostu każdy z nas także zdobywa, ale w pewnym sensie.
A czy możemy w związku z tym mówić, że wcielony Syn Boży posiadał jakieś braki na duszy, na ciele, czy które moglibyśmy wykazać pośród ziemskiego życia Pana Jezusa?
Jeżeli Pan Jezus posiadałby braki, to nie byłby doskonały, święty. Czyli to istnienie osobowe Jezusa, które jest święte wiecznie i święte także po przyjęciu natury ludzkiej, dlatego, że ciało zostało przyjęte przecież z niepokalanej Matki Dziewicy Maryi i w związku z tym nie ma żadnego dotyku pomiędzy bytowością Jezusa wymiarze boskości i człowieczeństwa, z grzesznością i z bytowością zbrakowaną. Bo my o brakach możemy mówić tylko tam, gdzie ta bytowość jest niedoskonała. A w przypadku takiego podmiotu, którym jest druga osoba Trójcy Przenajświętszej, nie możemy mówić o brakach, bo wtedy to by oznaczało automatycznie zakwestionowanie doskonałości Boga.
A czy takim brakiem nie można by określić na przykład tej wiedzy nabywanej przez Pana Jezusa? Nie wiem, jak krzesło zbić, czy coś takiego.
Więc tutaj, drogi ojcze Dariuszu, rzeczywiście to tak jak teraz nie tak dawno słyszałem, że dzieci pytały, czy skoro Pan Jezus jest wszechmocny, to jest stwórcą, to czy mógłby stworzyć taki kamień, którego by nie mógł unieść? To jest to samo, w tym samym kierunku idące pytanie. A mianowicie, my musimy zawsze pamiętać tutaj, że jeżeli mówimy o wiedzy, to o jaką wiedzę nam chodzi? Czy o wiedzę boską Jezusa i ona jest zawsze absolutnie doskonała i zupełna, czyli znająca, będąca prawdą absolutną, ale już zauważamy w wypowiedziach nawet Jezusa, ale wtedy, kiedy Jezus w swojej wprawdzie boskiej osobie, ale posiłkuje się swoją duszą ludzką i swoim rozumem ludzkim. I przy pytaniu o to, kiedy będzie koniec świata, to Pan Jezus mówi, Syn Człowieczy nie wie. To tylko wie Bóg Ojciec. A co to oznacza? To nie oznacza żadnego braku, tylko oznacza realistyczne podejście do wiedzy, którą może posiadać człowiek. Bo nawet jeżeli człowiek posiada wiedzę doskonałą na jego sposób rozumienia rzeczywistości, Boga i człowieka, to jednak nasza wiedza jest wiedzą ograniczoną. Co to oznacza? Że my tej nieskończoności prawdy Bożej, my się jej będziemy uczyć wiecznie. Bo my mamy rozum, który jest jednak stworzony. A rozum stworzony uczy się po prostu wiecznie prawdy. Dlatego nie możemy powiedzieć, że to jest w przypadku Pana Jezusa, który ma ogląd Boga, to jego człowieczeństwo ogląda Boga i na sposób człowieczeństwa posiada doskonałą wiedzę. Ale to tak zwane nabywanie, to proszę zobaczyć, że wieczny Pan Bóg, on nie buduje krzeseł młotkiem, bo tego nie potrzebuje. On słowem stwarza. Ale wtedy, kiedy Pan Jezus, tak jak wszyscy wierzymy i wyznajemy i wiemy, ze względu na świadectwo historyczne, kiedy ma realne ciało, kiedy bierze młotek od świętego Józefa i stuka sobie, czy hebel i hebluje deseczki i razem idą do Cyporys i tam właśnie budują miasto, to wiemy, że to jest tego typu doświadczenie, które Pan Jezus czyni. I to wprawdzie on to doskonale wie swoją boską wiedzą, ale wiemy, że jednak jest to coś troszeczkę innego, aniżeli posiadać realną naturę ludzką, brać młotek do ręki i działać na sposób człowieka. To tylko w tym sensie. Ale tutaj nie można mówić o braku w sensie jakiejś winy, o braku w sensie jakiejś niedoskonałości, tylko taka jest właśnie, takie są realia naszego życia tutaj, że na przykład nie można zarzucić Panu Jezusowi, że dlaczego byłeś takim niemowlęciem i leżałeś w żłóbeczku w Betlejem, czy że później dorosłeś i byłeś 12-letnim chłopcem.
No pewnie uczył się też chodzić.
Właśnie, tak. Czyli proszę zobaczyć. Ale to w tych aspektach mówimy o pewnej wiedzy nabytej, która znowu nie rodzi w człowieku i w ludzkim rozumie żadnych wątpliwości co do absolutnej wiedzy Boga, lecz tylko uznaje realistyczne podejście do rzeczywistości stworzonej.
Właściwie tak nie mógłby się urodzić jako dziecko.
Nie mógłby się, tak.
Księże profesorze, szalenie ciekawe rozważania związane z tajemnicą wcielenia. Mamy chwilkę, wyświetlimy teraz numery telefonów, one jeszcze przez najbliższe minuty do Państwa dyspozycji. Jeśli Państwo macie jakieś pytania do naszego gościa, ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ja te numery przypomnę. Polska Północna 657-00-11, kierunkowo oczywiście 56 do Torunia, 657-00-12. Dla Polski Południowej, 13-14 końcówki dla zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Mamy już telefon, bardzo proszę, halo.
Witam serdecznie, Telewizję Trwam, Maria z Opola.
Prosimy, pani Mario.
I pana profesora i księdza prowadzącego. Proszę księdza, proszę pana profesora o odpowiedź.
Też to jest ksiądz profesor.
Tak jest, oczywiście. To tak, jestem troszeczkę stremowana, bo to jest poważna sprawa, taka rozmowa. Więc ja mam pytanie takie. Skoro w tym czasie, kiedy narodził się Pan Jezus, ja jestem jak najbardziej wierzącą osobą i wierzę w trzy osoby boskie i wierzę w ich działanie, ale jeżeli narodził się Pan Jezus w narodzie żydowskim, to nie wiem, skoro wtedy w tym czasie wiedza w innych krajach była dużo więcej rozwinięta jak w narodzie żydowskim, to akurat nie Pan Bóg wybrał sobie ten naród. Czy ten naród wybrał na to, żeby dać dowód swojej łaski dla nich, bo oni do dziś dnia nie uznają jako Mesjasza Jezusa, no i cały czas rozpowszechniają wiedzę, że oni są narodem wybranym i czekają na tego Mesjasza swojego, więc mogą sobie podporządkowywać według Starego Testamentu wszystkich i wszystko i robią rzeczy niejednokrotnie niedoskonałe, małe, delikatnie mówiąc. I dlatego chciałabym wyjaśnienie, dlaczego właśnie akurat wybrał sobie ich i żeby oni w końcu zrozumieli, że był Mesjaszem, a oni dalej nie uznają tej rzeczy, bo znam ze środowiska, że tak właśnie postępują.
Pani Mario, bardzo dziękuję za to pytanie, księże profesorze.
Pani Mario i drodzy Państwo, prawdą jest, że Pan Bóg wybrał naród, z którym, który prowadził w sposób bardzo szczegółowy, taki misterny, poprzez różnych świętych mężów, patriarchów i naprawdę wielkie osoby. I tej prawdy nie możemy kwestionować, dlatego że wtedy zakwestionowalibyśmy potężny obszar objawienia Bożego i to jest faktem, że Pan Bóg przygotowywał to nadejście swojego Syna w jednym narodzie, ze względu na to, że najprawdopodobniej ten dramat grzechu był jednak na tyle olbrzymi, że także Pan Bóg uznał, że najlepiej będzie, jeżeli wybierze jeden naród. I jeden naród będzie prowadzić przez dzieje, aż czasy zyskają na tyle swoją pełnię, żeby można było przysłać na ziemię swojego Syna. I to jest prawda niekwestionowalna. Ale tak jak, drodzy Państwo, ja jestem przekonany, że na przykład Grecy zostali wybrani przez Boga, i Pan Bóg podarował im taki talent rozumu, że właśnie Grecy są z kolei ojczyzną filozofii. Czyli Grecy są ojczyzną rozumu. Oni tak uporządkowali sferę poznawczą świata i całej rzeczywistości, że rzeczywiście my dzisiaj w XXI wieku możemy się zdumiewać tym geniuszem intelektu Greków. I jestem przekonany, że to jest z kolei ta prawda o wybraniu narodu greckiego do tego, żeby zainicjować dzieje nauki w dziejach świata. Tak jak Rzymianie na przykład, przecież stworzyć taki organizm państwowy na takim prawie, które do dzisiaj w wielu jego punktach powinno być aktualne i szkoda, że niestety tak światłe prawodawstwa, jak choćby Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, czy ta szeroko pojęta kultura państwowa i prawna atlantycka, żebyśmy my dzisiaj rezygnowali z olbrzymiego dziedzictwa prawa rzymskiego, to jest także będzie przyczyną naszych dramatów w Europie i w Ameryce Północnej. Ale właśnie punktem jest, że znowu, dlaczego Rzymianie otrzymali ten geniusz prawa? Bo rzeczywiście tak to można nazwać. I tutaj widzimy, że Pan Bóg wybrał niektóre narody, tak samo jak dzisiaj, proszę zobaczyć, no dlaczego Pan Bóg wybrał Polskę, żeby objawić swoje nieskończone miłosierdzie? I to w taki doskonały sposób. Jest jedna naczelna racja, która nam pozwala znaleźć odpowiedź na to pytanie. Że z jednej strony Bóg powołał każdego człowieka, całą ludzkość, wszystkie ludy i narody do istnienia. Ale z różnymi narodami Pan Bóg prowadzi właśnie taką swoją mądrość, przekazuje różnym narodom, ale poprzez te narody całemu światu. Ale ten akt miłości Boga jest taki sam, bo to jest odwieczna miłość. Ona nie jest inna do narodu żydowskiego, a inna do narodu polskiego, czy rosyjskiego, czy niemieckiego i tak dalej. Tylko to jest ta sama miłość. Ale ona ze swojej nieskończonej wolnej woli działa na różne sposoby. I to jest cud. A to, że proszę Pani Marii i drodzy Państwo, to, że tutaj jedną korektę miałbym, że warto użyć tak zwanego kwantyfikatora przy wypowiedziach, że na przykład niektórzy Żydzi, czy niektórzy Polacy, czy niektórzy Niemcy, czy niektórzy Rosjanie. Czasami można też powiedzieć, że wszyscy, ale wtedy pod tym pojęciem wszyscy musi być prawda zawarta, że rzeczywiście wszyscy. Dlatego można powiedzieć, że niektórzy Żydzi nie przyjęli Jezusa, ale Matka Najświętsza jest też Żydówką, też wyrasta z pokolenia Dawida. Święty Józef jest też Żydem, też wyrasta z narodu wybranego żydowskiego, a więc widzimy, że wtedy tylko możemy powiedzieć niektórzy Żydzi. Tak samo i dzisiaj znamy Żydów, którzy wierzą w Jezusa, którzy ponoszą bardzo duże konsekwencje, takie trudy nawet i cierpienia z tego faktu, że jako Żydzi stali się katolikami, ale znamy też Żydów, którzy są zaprzysiężonymi ateistami. I myślę, że sprawa ma się analogicznie z różnymi narodami.
Spoglądam na zegar. Niestety nie uda nam się odebrać kolejnego telefonu, ale dopełnijmy, księże profesorze, też tej naszej rozmowy, ponieważ w piśmie jest napisane, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem, że wziął na siebie nasze grzechy. Więc niech padnie jeszcze i to pytanie. Czy w Chrystusie był grzech?
To jest bardzo ważne, drogi ojcze Dariuszu i drodzy państwo, że gdyby w Jezusie z Nazaretu z jakiejkolwiek strony ta kwestia by się nie rozstrzygnęła pozytywnie, czyli czy gdyby Bóg popełnił zło, czy Syn Boży jako człowiek, prawdziwy człowiek, to wtedy załamałaby się nam w jednym momencie świętość Syna Bożego. A załamanie się świętości w Synu Bożym oznaczałoby, na co zresztą wskazał Luter, interpretując w sposób dialektyczny tę wypowiedź Pisma, a mianowicie to, jeżeli Pismo mówi o tym, że Bóg uczynił Syna grzechem, to cały Kościół interpretuje to w tym sensie, że Pan Jezus jako odwieczny Syn Boży, stając się prawdziwym człowiekiem, przyjął na siebie grzech całej ludzkości i tego kosmosu po prostu, czyli upadek i śmierć, i choroby, i pragnienia, i głody. To wszystko Pan Jezus jako skutki grzechu przyjął na siebie, sam będąc absolutnie świętym. i do jakich to prowadziłoby dramatów, to może powiemy sobie już zapewne w części radiowej, nocnej.
Tak, bardzo.
Ale jednoznacznie, drodzy Państwo, musimy powiedzieć i bronić tej prawdy, że Jezus z Nazaretu jest świętym Synem Boga Ojca, świętym w swojej odwiecznej boskiej naturze i świętym w swojej ludzkiej naturze, co do ducha i duszy stworzonej przez Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a co do ciała przekazanej w wolnym, cudownym, pełnym miłości fiat od niepokalanej Maryi Dziewicy Matki Chrystusa.
Serdecznie dziękuję księdzu profesorowi. Dziękuję także Państwu i zapraszamy na 21.30 na spotkanie z naszym gościem do Radia Maryja. Będziemy kontynuowali temat wcielenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Będziemy także odpowiadali na Państwa pytania, tak byśmy mogli dobrze przygotować się również od tej strony do świąt narodzenia Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.